trzecie milenium. Dzisiaj naszym gościem jest profesor Bogdan Chojnicki z Katedry Meteorologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Panie profesorze, jak na razie to te wizje, które pan zarysował, są bardzo niekorzystne dla nas. Mówiąc krótko, wszystko się ogrzewa. No ale wiadomo, że z tym procesem odgrzewania się atmosfery ziemskiej, braku możliwości wentylacji, czy też ucieczki tego ciepła z ziemi, nie oznacza, że będzie coraz cieplej tak wprost. To znaczy wiemy, że niewykluczone, że zaczną się procesy zupełnie odwrotne do tych, które byśmy się spodziewali, że znaczy, że będziemy mieli tu jak w Hiszpanii za chwilę. Wcale tak nie musi być.
Czy... To jest właśnie, to jest, teraz dochodzimy do ciekawego pytania, bo tak, zacząć w zasadzie trzeba było od tego, że średnia w Polsce temperatura jest w granicach, wynosi w granicach 8 stopni Celsjusza. Średnia na Ziemi to jest około 16 stopni Celsjusza. Oczywiście ona wzrasta, będziemy musieli te wszystkie parametry po pewnym czasie zrewidować i podawać inne wartości. Teoria mówi, że w zasadzie ogrzewając Ziemię w ten sposób radiacyjnie, my jesteśmy w stanie doprowadzić do temperatury średniej 35 stopni. Czyli jest granica. Jest granica, którą osiągniemy i wtedy rzeczywiście Ziemia wejdzie w stan innej równowagi termodynamicznej. Natomiast no, ja bym naprawdę mocno przestrzegał, bo proszę sobie dodać do 8,18 i wychodzi średnia w Polsce 25 stopni Celsjusza. Hiszpania ma, zdaje się, coś koło 17 stopni Celsjusza. Jest mniej więcej tym miejscem średniej temperatury na świecie, więc to jest daleko powyżej temperatury hiszpańskiej. To jest raczej scenariusz, którego naprawdę nie należy przewidywać jako rzeczywistego. Natomiast wszystkie inne scenariusze pomiędzy już tak. I z tym mamy problem.
Czyli to nie jest tak, jak niektórzy sobie mówią, no będzie cieplej, będziemy, tak już pan zresztą mówił, palmy, oliwki może będziemy hodować, biorąc pod uwagę rzeczywiście to, że jesteśmy bardzo na północy, czyli te wizyty takich chłodnych frontów oznacza, że się może okazać, że nie za bardzo mamy cokolwiek możliwość wyprodukować.
Tu jest, no tak, no generalnie myślimy sobie tak, im cieplej, tym na przykład roślinki lepiej nam rosną, sami dobrze wiemy. Roślina wystawiona na działanie chłodu rośnie wolniej. Roślina, która przebywa w cieplejszym środowisku, no rośnie szybciej. My nawet to wykorzystujemy ten proces w jednym miejscu, w lodówce. Jak mamy martwego kurczaka, którego sobie zostawimy, jednego na stole, a drugiego w lodówce, to ten na stole bardzo szybko nam się rozłoży, zacznie zwyczajnie śmierdzieć, bo enzymy, które w nim się znajdują, w odpowiedniej temperaturze pokojowane pracują. Natomiast te, które znajdą się w lodówce, te enzymy, ich aktywność zostanie zatrzymana, bo zwyczajnie spada temperatura. Czyli można by sobie wyobrazić tak, w sposób taki, bym powiedział, uproszczony, wzrost temperatury to wzrost produktywności. Ale trzeba pamiętać o dwóch rzeczach. Rośliny nie działają na zasadzie im więcej, tym lepiej, tylko rośliny poszukują czegoś, co określamy mianem zakres optymalny. Co to oznacza? Że owszem, nie rosną przy niskich temperaturach, ale po przekroczeniu górnej bariery też nie rosną. I tutaj do pierwszej rzeczy, której musimy się, że tak powiem, spodziewać, to niekoniecznie sytuacji, w której będziemy mieli tylko większy przyrost, dlatego że robi nam się w środowisku cieplej. Pięknym przykładem są nie wiem, w zeszłym roku kukurydza, której zabrakło wody, bo teraz dochodzimy do drugiego elementu, że tymi czynnikami ograniczającymi czy sterującymi wzrost roślin jest także dostęp do odpowiedniej ilości wody. I w tym momencie widzimy, zeszłoroczna kukurydza nie dorosła, nie wiem, metra. No, w Wielkopolsce było to bardzo widoczne. Zwyczajnie zabrakło wody.
Taka odporna niby jest kukurydza na braki wody.
Odporna jest...
Do pewnego jest, momentu.
Właśnie znowu wracamy do tego zakresu optymalnego, w którym możemy się odnaleźć. Jest taki fajny przykład i on rzeczywiście działa. Niestety on działa i to trochę jest taka smutna informacja. Przykład z sadownikami. Można by było sobie wyobrazić, że po prostu ocieplenie w Polsce to wcześniej zaczynający się sezon wegetacyjny. My liczymy sezon wegetacyjny, czyli ten okres, gdy temperatura przekracza pewien próg. Nie wiem, w przypadku roślin uprawnych to jest na przykład zwykłych, to jest 5 stopni, albo gdy weźmiemy sobie kukurydzę, to jest 8 stopni. Kukurydza potrzebuje wyższej temperatury do wzrostu. I myślimy sobie, że to jest fajnie, że okres wegetacyjny nam się wydłuża, bo rzeczywiście jak w Bangladeszu po pewnym czasie może dojdziemy do takiego momentu, że będziemy 3 razy w ciągu roku produkować czy zbierać plony. Natomiast proszę spróbować sobie wyobrazić, że kwitną nam na przykład jabłonie w lutym. Z jednej strony jesteśmy szczęśliwi, bo być może jesteśmy w stanie jeszcze wyprodukować drugi rzut jabłek, ale w lutym prawdopodobieństwo, że nam zawieje z północy, jest zdecydowanie większe niż w kwietniu.
Za chwilę to oznacza, z tych kwiatków nic może nie być.
Właśnie, to chodzi o to, że zaczynamy dochodzić do bardzo ciekawego momentu, że produkcja rolnicza z jednej strony być może większa, ale obciążona większym ryzykiem. I zaczynamy się naprawdę mocno zastanawiać, bo dochodzimy do prostego wniosku, co zrobić z taką sytuacją, że moja produkcja być może jest odrobinę większa, ale za to bardziej ryzykowna. Gdy mówimy o produkcji, nie wiem, chusteczek higienicznych, już tu wspomniane, no to wiemy, że produkcja mniej więcej wygląda tak, że mam materiał, robię z tego chusteczkę, sprzedaję. Rolnik sobie na taki komfort nie może pozwolić, bo musi trochę poczekać. Inwestycja długofalowa, w którym rośnie ryzyko związane z sukcesem. Jak się odniesie do tego cały rynek, jak się odniesie do tego gospodarka, a jak się odniosą nasze żołądki?
No właśnie, ostatnio czytałem taki artykuł związany ze zmianą w Hiszpanii, która najbardziej to odczuwa zmiany klimatyczne, że południowa część Hiszpanii, Andaluzja, przestaje być produktywnym rejonem, począwszy od erozji gleby, poprzez temperatury, które już zaczynają rzeczywiście osiągać takie afrykańskie w tej chwili i już to zaczyna się wszystko przesuwać do góry.
Na północ, tak myślimy.
No to i znowu, co, to dojdzie do nas takie coś?
No właśnie, i tu się znowu zaczyna ciekawa dyskusja, bo można by sobie powiedzieć, słuchajcie, no nie będziemy produkować w Hiszpanii, zaczniemy produkować na przykład w Norwegii, Szwecji, bo rzeczywiście te kraje, w tych krajach też wzrośnie temperatura. No i znowu mamy problem, bo okaże się, że lodowce, które sprawiły, że powiedzmy na terenie Polski mamy w zasadzie globowy miszmasz. Pamiętamy, że w jednym miejscu mamy glinę, w drugim miejscu mamy piaski, w trzecim miejscu mamy pyły. To wszystko jest wymieszane. Oczywiście jedziemy w inne regiony świata, nagle odkrywamy, że gleby potrafią być jednorodne na bardzo dużym odcinku u nas, nie? To oczywiście jest ból głowy dla drogowców, bo pamiętamy, że te uginające się drogi, to jednym z powodów jest to, że po prostu rozpoznanie tego podłoża jest bardzo trudne, bo ono jest bardzo zmienne w przestrzeni. Natomiast my sobie wtedy wyobrażamy, dobra, no to dlaczego one są takie zamieszane? No, lodowiec za każdym razem, gdy się pojawiał, on spychał glebę z północy na tereny na przykład naszej obecnej, że tak powiem, ojczyzny. No i tu sprawił taki miszmasz. Wydmy, wypłaszczenia na terenie Wielkopolski to dlatego, że lodowiec po prostu ostatni tutaj nie dotarł. Zwyczajnie Rosja zdążyła już ją tą powierzchnię wypłaszczyć. Natomiast ten ogólny glebowy miszmasz, on pochodzi ze Skandynawii. Gdy sobie wyobrazimy, że w Skandynawii będziemy produkować żywność, to trzeba zadać sobie proste pytanie, czy mają gleby w ogóle do produkcji żywności. Odpowiedź brzmi nie. Zostały zepchnięte właśnie przez lodowiec do nas. Więc nawet jeżeli zrobi się cieplej w Norwegii, czy w Szwecji, czy w Finlandii, to gleby są zwyczajnie niewystarczające, nieodpowiednie. Często jest ich bardzo mało. Wystarczy wbić łopatę i trafiamy na skałę. Na przykład w Finlandii to bardzo powszechne. No i w tym momencie to nie jest sposób na ucieczkę. To nie stwierdzimy, nie możemy powiedzieć, zrobi się cieplej, to będziemy produkować w innych krajach.
No to będziemy produkować w tych kubłach takich, prawda, bez gleby. No. Hydrotoniczne, tak to się nazywa.
Pytanie, czy starczy nam energii, że tak powiem,
to zrobić,
żeby to wyprodukować. Inna sprawa, że można powiedzieć zawsze, że starczy nam energii, co jest oczywiście błędem, ale jeżeli przejdziemy na produkcję na przykład w kubach, w czymkolwiek, to trzeba liczyć się z kosztami. I teraz zaczynamy wracać znowu do tego, co powiedziałem na początku. Czy będzie stać przeciętnego mieszkańca?
No tak, ale ziemniaków się nie da produkować w ten sposób chyba. Znaczy nie wiem. Pewnie ziemniaki
można wyprodukować wszędzie, jeżeli sobie człowiek jest w stanie wyobrazić jakieś środowisko. Natomiast na koniec będzie pytanie, ile to kosztuje. I to już zaczyna się pojawiać następny problem.
I tutaj może postawimy kropkę, panie profesorze, bo czas nam powoli się kończy. Dokończymy naszą dyskusję już za tydzień i będziemy rozmawiali o kolejnych sprawach, włącznie z prognozowaniem pogody. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję
naszym
bardzo.
Naszym gościem był profesor Bogdan Chojnicki z Katedry Meteorologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Wojciech Chmielski. Dziękuję państwu za mile spędzony czas w naukowym towarzystwie. Dobranoc.